to tylko hobby, czy już może wielka pasja? I czy w dzisiejszym świecie, który każe nam być naj w każdej dziedzinie, mamy jeszcze prawo po prostu, by pasji nie mieć?
Możemy mieć hobby o charakterze artystycznym, bardzo szerokie. Możemy malować, możemy śpiewać, możemy robić na szydełku. To są rzeczy, które tak naprawdę mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy nasze życie i jak się w tym życiu czujemy.
Czy hobby musi być wyścigiem, czy może być po prostu chwilą oddechu? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć przed 17. Ale to pytanie o pasję otwiera nam też drzwi do jeszcze głębszej rozmowy, bo wiedzą Państwo, jak to w życiu jest. Często rezygnujemy z marzeń, z nowej pasji, czy nawet szukania miłości, bo gdzieś z tyłu głowy, szczególnie w pewnym wieku, słyszymy ten natrętny głos. Daj spokój, na to już dla Ciebie za późno.
No myślę, że tego czasu nam naprawdę z każdym dziesięcioleciem, które przeżywamy, brakuje coraz wyraźniej, ale to nie znaczy, że możemy wszystkiego na zapas za młodu doświadczać.
Nigdy nie wiemy, ile czasu jest nam dane i poprzednie pokolenia miały tendencję do odwlekania swoich spraw, swoich marzeń, swoich wyzwań, zarówno tych poważniejszych, zawodowych, rodzinnych, czy jakichś takich bardziej, powiedzmy, związanych z zainteresowaniami, hobby, podróże i tak dalej, a ci młodzi ludzie nie chcą tego przesuwać, chcą to wpleść.
Kacper Badura postanowił sprawdzić, czy młodzi czują tę ogromną presję, by odhaczyć wszystkie sukcesy jeszcze przed 30. I co tak naprawdę o tym upływającym czasie myślimy, gdy mamy już nieco więcej doświadczeń. A po 17 postawimy w tej dyskusji kropkę nad i. Naszą gościnią będzie profesor Katarzyna Popiołek, psycholożka z Uniwersytetu SWPS, a porozmawiamy o tym, czy w naszym codziennym życiu to życie może w końcu wygrać z metryką i czy w psychologii w ogóle istnieje takie pojęcie jak za późno. Bardzo Państwa na tę rozmowę serdecznie zapraszam. A po 18:00 zdrowe podejście przeniesiemy prosto na nasze drogi, bo jeśli nie musimy się ścigać z czasem w życiu, to tym bardziej nie róbmy tego za kółkiem.
Myślę, że to zależy. Różne przypadki się spotyka.
Znaczy, że ja myślę, że jesteśmy takimi samymi kierowcami jak ludźmi, czyli klientami w sklepie, czy biesiadnikami w restauracji.
No tak się składa, że wczoraj obchodziliśmy Dzień Grzeczności za kierownicą, ale dziś to ruch na drogach. O czym Państwo informują? No bo rozpoczęły się powroty, dlatego Olga Bobienko przypomni nam i Państwu, że bezpieczeństwo to nie tylko przepisy, ale przede wszystkim wzajemny szacunek i to, co mamy w głowach. A zaraz potem Anna Rokicińska pojawi się w naszym studiu i Wojciech Pasieczny na naszych łączach, ekspert ruchu drogowego, były policjant. A porozmawiamy o agresji na drogach i o tym, czy zaostrzone kary na piratów drogowych faktycznie studzą nam głowy. Proszę więc zostać z nami, jechać bezpiecznie, a my zadbamy o Państwa nastrój. W trasie, rzecz jasna. I nie tylko.
I'm not
Fontaine's DC i 13 minut po godzinie 16. Jest nam bardzo miło, że zabrali nas Państwo ze sobą na jeszcze świąteczny spacer, mimo że wieje. Bardzo za to dziękujemy. 224-280-280. Franek Wójcicki dziś czuwa przy naszym telefonie, a ja przez cały program będę czuwać przy naszej poczcie. Popołudnie małpa nowyświat.online. A popołudniowe spotkanie zaczynamy od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo zegar tyka, a oczy całego świata zwrócone są na Teheran i Waszyngton. Zostało, jeśli dobrze liczę, ponad 30 godzin do upływu ultimatum Donalda Trumpa, jeśli cieśnina Ormus pozostanie zamknięta. Iran, cytując prezydenta Stanów Zjednoczonych, będzie żył w piekle. Czy uda się uniknąć wielkiej wojny? To już pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
Jestem. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Często, Ksenia, mówimy o laniu wody przez polityków, ale w wykonaniu Donalda Trumpa nie wiem nawet, jak to nazwać, przyznaję.
No właśnie, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do licytowania wysoko, ale czy groźba ataku na infrastrukturę cywilną, elektrownię, to jest poziom eskalacji, którego dawno nie widzieliśmy? No i przede wszystkim, czy Waszyngton ma realne poparcie Pentagonu dla tak radykalnego kroku? Czy to kolejna brutalna technika negocjacyjna? No bo wiesz, po Donaldzie Trumpie to się wszystkiego można spodziewać.
No właśnie, po jego wypowiedziach też, które są wewnętrznie i nie tylko wewnętrznie, ale zewnętrznie też sprzeczne same ze sobą, bo Donald Trump co chwilę jest innym Donaldem Trumpem i co chwilę mówi coś innego. Od chociażby przecież teraz świat żyje dość spektakularną akcją odnalezienia na terytorium Iranu jednego z pilotów, myśliwca F-15, który ukrywał się w górach, wszedł na 2000 metrów i tam dawał sygnały wojskom amerykańskim, skąd go mają ewakuować. Udało się, pisze Donald Trump, no tylko, że jest jeden szkopuł w tym wszystkim. To znaczy, że udało się zestrzelić ten samolot F-15, ten myśliwiec, co stoi w sprzeczności ze słowami Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone panują niepodzielnie nad niebem irańskim i nic im tam grozić nie może. Zresztą to nie jedyne zestrzelone samoloty przez obronę powietrzną Iranu. No co samo w sobie, jak widzisz, Kseniu, stoi w sprzeczności. Kolejny przykład, wpis Donalda Trumpa z jego tego mediów społecznościowych, Truth Social. Zostawię to pokazane z telewizji CNN. Zresztą Państwo już ten fragment słyszeli przed chwilą. Zostawię to też w oryginale, bo CNN opisując tę sytuację, opisując ten post, no zaznaczę, że on nie jest odpowiedni dla dzieci oczywiście, no ale cytują go w całości, pokazują w całości, no bo to jednak prezydent Stanów Zjednoczonych. To zacznijmy od jego brzmienia.
If your children are watching, be warned, the president did not use polite language. Quote, Tuesday will be power plant day and bridge day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch.
Czyli otwórzcie tę pieprzoną cieśninę, albo będziecie żyć w piekle. Mhm. Patrzcie na to, albo poczekajcie na to. Tak to brzmi i tak napisał Donald Trump. No tylko, że stoi to w sprzeczności z tym, co mówił jeszcze kilka dni temu. Omawialiśmy przecież, Kseniu, razem to orędzie Donalda Trumpa ze środy na czwartek czasu polskiego, gdzie mówił, że jemu ta cieśnina Ormus do niczego nie jest potrzebna i że ropa tam transportowana też mu do niczego nie jest potrzebna, bo Stany Zjednoczone są już samowystarczalne. Wystarczy tej ropy z Wenezueli i ze Stanów i że on tego właściwie nie potrzebuje, a jak chcą sojusznicy, to niech się tą cieśniną Ormus zainteresują. Tak to brzmiało no jeszcze kilkadziesiąt godzin temu.
After rebuilding our military during my first term, we have by far the strongest military anywhere in the world. And now we're working along with Venezuela and are in a true sense joint venture partners. We're getting along incredibly well in the production and sale of massive amounts of oil and gas, the second largest reserves on earth after the United States of America. We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies.
No więc to już jest sobie sprzeczne, bo jeżeli są niezależni, jak mówi Donald Trump, od ich ropy, twierdzi, że są tam po to, żeby pomóc sojusznikom, ale w tym samym wystąpieniu mówi też, że sojusznicy muszą sami się za to zabrać. A teraz pisze, że jak nie otworzycie tej, przepraszam, pieprzonej cieśniny, to zbombardujemy wasze elektrownie i mosty. No już samo w sobie jest sprzeczne. Ale do tego jeszcze wszystkiego, elektrownie i mosty są infrastrukturą cywilną. Oczywiście tu jest taki wytrych. Donald Trump twierdzi, że no, są też używane do celów wojskowych, ale jednak infrastrukturą cywilną. Do tej pory Donald Trump twierdził, że cywile mają być bezpieczni w tej inwazji i zależy mu na cywilach przecież. On nawet nawoływał cywilów, żeby wzięli sprawy w swoje ręce. A teraz tym cywilom bombarduje mosty i elektrownie. CNN, znowu wrócę do CNN. Za chwilę opowiem, co Fox News, ale CNN, czyli to złe lewackie oczywiście CNN z perspektywy Donalda Trumpa, zwracam uwagę na to. Po przeczytaniu tego komunikatu byli w studiu komentatorzy i prowadzący rozmowę zwrócę uwagę na to, okej, wow, po przeczytaniu tego wpisu Donalda Trumpa, brzmiało to tak.
Okej, wow, that was, this just happened, yeah. Trump is making these, he's been making these threats repeatedly, he has not been carrying through with some of these threats, but he's been talking about going after the civilian infrastructure, electric, people that the people that they presumably want to help here, the civilians in Iran, yeah. who would be hurt by going after the power supply, plants, yes. the water supply, and the rest. What do you make of this threat?
Czyli oni dokładnie zwracają uwagę na to samo, już nie tłumacząc dokładnie, ale chodzi o to, że CNN zwraca uwagę, no jak Trump może jednocześnie mówić, że chce pomagać cywilom
jednocześnie zapowiadać infrastrukturę,
cywilną. Co wiadomo, że muszą zginąć także cywile. Trump jakby, no nie wiem, czy zauważył te niekonsekwencje, czy może znowu jest jakaś inna narracja, bo rozmawiał także z dziennikarzem Fox News. Ta rozmowa miała trwać kilkanaście minut. Fox News daje to oczywiście jako tak zwany exclusive, czyli tylko oni to mają i tylko oni rozmawiali z Trumpem. I tu znowu pojawia się coś, czego nie było do tej pory, to znaczy Trump próbuje powiedzieć, że on pomaga cywilom irańskim, których zginęło bardzo dużo, kilkadziesiąt tysięcy, faktycznie tyle zginęło, i on chce to powstrzymać. I próbował to powstrzymać przez wysłanie do nich broni. Tylko, że państwo usłyszą ten fragment, tylko, że Trump twierdzi, że co prawda wysłał bardzo dużo im broni, tym irańskim cywilom, żeby walczyli z reżimem, ale ta broń gdzieś zniknęła i prawdopodobnie, mówi Trump, to Kurdowie tę broń sobie przywłaszczyli, bo oni mieli co prawda przekazać Irańczykom, ale ona gdzieś zniknęła i właściwie nie wiadomo gdzie.
Now the president also provided new details on what happened earlier this year as the Iranian regime took to the streets and slaughtered what the president tells me is 45,000 civilians in their own country. After that took place, President Trump told me the United States sent guns to the Iranian protesters. He tells me we sent them a lot of guns. We sent them through the Kurds, and the president says he thinks the Kurds kept them. He went on to say we sent guns to the protesters, a lot of them. And so
no i to właściwie by było na tyle. Koniec komunikatu. Kurdowie przejęli broń i tyle. Nic za tym nie idzie, macie mi wierzyć, że wysłaliśmy. Chociaż wcześniej nikt nie mówił o żadnym wysyłaniu broni do ludności cywilnej Iranu. Mówił tylko Donald Trump, że weźcie sprawy w swoje ręce. No jednocześnie, o czym wspomnieliśmy przed chwilą, Kseniu, bombardując ich, teraz zapowiadając bombardowanie infrastruktury cywilnej. Kolejna rzecz, która jest zadziwiająca, no bo Donald Trump cały czas utrzymuje o trwających negocjacjach. Pomiędzy atakującymi, czyli Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a stroną irańską. Te negocjacje, co prawda, to też się zmienia, jak mają przebiegać, mają tam być inne państwa z Zatoki zaangażowane w te negocjacje. Gdzieś one czasem mówi się, że one są wprost prowadzone, czasem, że tajnie. To wszystko jest. No więc znowu wracam do relacji, która została przedstawiona przez tego samego reportera w Fox News, czyli przypominam, to jest ta stacja, która raczej wspiera Donalda Trumpa w jego polityce. No i tenże reporter po rozmowie z Donaldem Trumpem, jak twierdzi, Mówi, że te negocjacje cały czas są prowadzone i że idą w bardzo dobrym kierunku i że dzięki tym negocjacjom także wszystko może się bardzo szybko zakończyć, bo zwracam też uwagę na to, że negocjatorzy, którzy prowadzą, mieli też dostać amnestię na prowadzenie tych rozmów i rozumiem, że też na przyszłość, więc Donald Trump miał przekazać Fox News, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Yeah, guys, good morning. I just spoke with President Trump for 15 minutes. He gave me some new details on the negotiations behind the scenes with the Iranians and what's going to happen if Iran does not make a good faith deal. The president tells me if they don't make a deal and fast, I'm considering blowing everything up and taking over the oil. The president went on to say you're going to see bridges and power plants dropping all over their country. Now, I asked him about the possibility of an agreement with the Iranians. He says those who are negotiating on behalf of Iran have been granted amnesty at this time so they can continue the talks.
No i tak to brzmi. Oczywiście jest pewien problem, bo strona irańska już od dawna zaprzecza, że są prowadzone jakiekolwiek negocjacje, a przygotowuje się nie na rozmowy, tylko na odpowiedź na amerykański atak, który ma nastąpić na te mosty i na te elektrownie. Esmail Bahej, czyli rzecznik MSZ-u irańskiego, krótkie oświadczenie wydał, że właśnie a propos ich stanowczej reakcji, odpowiedniej reakcji, symetrycznej reakcji, o to może właściwe słowo, na ataki amerykańskie.
Iran's reaction would be one of reciprocating any such attack. Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind.
No właśnie, więc gdzie tu jest mowa o jakichkolwiek rozmowach? Mowa jest o odpowiedzi, ale militarnej, a nie odpowiedzi przy stole negocjacyjnym.
Klaudiuszu, a w tym wszystkim gdzieś jest Izrael?
No właśnie, świetne pytanie. Benjamin Netanyahu też miał swoje wystąpienie i gratulował przyjacielowi Trumpowi świetnie przeprowadzonej akcji, tej, o której wspomnieliśmy na początku, czyli tego odbicia jednego z pilotów F-15. No i mówił o w ogóle świetnej operacji, która jest tam przeprowadzona i był bardzo zadowolony. Zresztą wydźwięk tego, co mówił Benjamin Netanyahu, jest taki, że Donald, przyjacielu, wszystko idzie świetnie. Posłuchaj.
This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. President Trump, Donald, my dear friend, once again, your decisive leadership brought another great victory to America.
Trochę tak jakby Netanyahu czekał na sygnał, tak? Czy ruszyć do wspólnej ofensywy, czy sobie siedzieć cichutko?
No ale Donaldzie, przyjacielu, kolejny raz wielkie zwycięstwo Ameryki przed... Już jest właściwie to wielkie zwycięstwo, chociaż no tego zwycięstwa nie ma. Podobnie jest z sukcesami Izraela w Libanie. No miało być też szybko, miało być szybkie ataki, przejęcie i zajęcie. O, coś mi się tutaj włączyło, nie wiem dlaczego. A to coś moje u mnie?
Ale Donald Trump może przemawia do ciebie w tym momencie.
No więc tak, też miało być szybko w Libanie, a tak szybko nie idzie, więc ta polityka medialna i przekazów nie do końca odpowiada temu, co dzieje się realnie na froncie, czy to w Iranie, czy w Libanie, gdzie właśnie wojska izraelskie weszły. No i jeszcze dwa przykłady, jeżeli pozwolisz, z wypowiedzi Donalda Trumpa. Też to ostatnie orędzie, które było ze środy na czwartek. Wróćmy jeszcze na chwilę do niego, bo tu Donald Trump mówił bardzo dużo o zagrożeniu bronią atomową. I dlatego to się wszystko dzieje teraz, bo tam ta broń atomowa i ten Iran, który cały czas dążył do posiadania broni atomowej, to było podkreślane no dobre kilka razy w tym kilkunastominutowym wystąpieniu.
They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out, we took them all out, so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes.
Czyli Donald Trump przekonywał, że Iran znowu był na ścieżce produkcji broni atomowej i to miał być jeden z głównych elementów, oprócz tego, że to był bardzo zły reżim wchodzenia tam na terytorium tego kraju. No tylko, że i tu znowu mamy pewien problem. Przypominam czerwiec zeszłego roku, kiedy już raz Stany Zjednoczone atakowały Iran i wtedy Donald Trump twierdził, że całkowicie został zniszczony program nuklearny w Iranie i że nie ma już problemu z produkcją bomby atomowej przez Iran. No po czym wiemy, co się stało, czyli znowu inwazja Stanów Zjednoczonych na Iran, też pod hasłem, że znowu Iran chciał mieć produkcję bomby atomowej. No to jak? Został zniszczony, zahamowany tamten program, czy nie został? No i jeszcze jedna już na koniec, bo ktoś mógłby pomyśleć o zapowiedziach, ile to potrwa. No bo przypominam, że najpierw były zapowiedzi, że szybko, kilka dni, potem kilka tygodni, a już trwa i nie wiadomo właściwie, kiedy się skończy. No bo Donald Trump mówi z jednej strony o szybkim zakończeniu, ale przecież pisze o eskalacji. No bo skoro mówi, że będzie bombardował elektrownie i mosty, Iran odpowiada, że w takim razie to się spotka z ich odpowiedzią, no to nie wygląda na szybkie zakończenie. Ale posłuchajmy jeszcze Donalda Trumpa też sprzed tych kilkudziesięciu godzin.
Twice this past month I have traveled to Dover Air Force Base. And it's been something. I wanted to be with those heroes as they return to American soil. And I was with them and their families, their parents, their wives, their husbands. We salute them, and now we must honor them by completing the mission for which they gave their lives. And every single one of the people, their loved ones said, please, sir, please finish the job. Every one of them. And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast.
Tutaj Donald Trump podparł się tym, że rodziny poległych żołnierzy prosiły go o to, żeby szybko to zrobił, a on obiecał im, że szybko to zrobi i szybko zakończy tę wojnę. Czy faktycznie rodziny żołnierzy mówiły do niego, i to miała powiedzieć mu każda z tych rodzin, że ma szybko zakończyć? No właśnie. Więc kiedy się to wszystko skończy i jakie to będzie miało perturbacje dla świata, ta blokada cieśniny?
Ale właśnie, Klaudiuszu,
na pewno bardzo duże.
A co jeśli do środy, tak? Do drugiej, bo to ultimatum mija jutro o 20 czasu waszyngtońskiego, jeśli mnie pamięć nie myli, albo mnie popraw. Druga w środę, tak, naszego czasu. No a co jeśli nie usłyszymy o tym dyplomatycznym przełomie?
Na pewno przeczytamy jakieś kolejne wpisy Donalda Trumpa, które będą narzucały nową narrację, nową rzeczywistość. Właściwie nie wiem, jak to opisać. Chyba cały świat się zastanawia,
w którą stronę. Właśnie.
No bo też przypomnijmy, że kilkadziesiąt godzin przed orędzie Donald Trump mówił o tym, że rozważa wystąpienie z NATO, bo to papierowy tygrys, po czym w orędziu w ogóle o tym nie mówi. Mówi jedynie, że sojusznicy powinni sami zająć się cieśniną Ormus. Zmienność tutaj tego, co Donald Trump mówi, wow.
No to pytanie, czy to polityczny teatr?
Ten komentarz, właśnie... okej, okay, wow, tak, jest chyba tutaj...
Najbardziej adekwatny. Dokładnie do tego, o czym opowiadamy. O czym dzisiaj w popołudniowym programie opowiadał Państwu Klaudiusz Slezak. Bardzo Ci dziękuję. No i
dziękuję.
Mówiąc krótko, niestety wrócimy do tego tematu. Obawiam się, że szybciej niż potrafimy sobie wyobrazić. Klaudiuszu, świętuj jeszcze. Masz kilka godzin. Także ostatni kawałeczek serniczka. Czy czegokolwiek innego, co lubisz, należy do Ciebie. A my w popołudniowym programie pędzimy dalej.
Zamiast serniczka wybieram zawsze śledzie.
Naprawdę?
No pewnie.
Proszę bardzo, możesz i śledź. A kto ci zabroni? 16:32 na naszym zegarze, a zatem ty świętujesz, a my pędzimy dalej. Za chwilę zajrzymy do prognozy pogody. A więc wszystkiego dobrego, prawie poświątecznego.
Partnerem prognozy pogody jest Yokohama, japoński producent opon klasy premium.
Pogoda.
A serwis pogodowy zaczynamy oczywiście od ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To są ostrzeżenia przed silnymi wichurami, które przechodzą dziś nad Polską. Alerty obowiązują w pasie od północnego zachodu po południowy wschód kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest na wybrzeżu w powiatach lęborskim, puckim, słupskim, wejherowskim oraz sławieńskim. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Porywy wiatru mogą tam sięgać nawet 95 km na godzinę. A w pozostałych regionach objętych ostrzeżeniem, m.in. na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, wiać ma do 85 km na godzinę, a właściwie to wieje, bo ostrzeżenia obowiązują do godziny 21. No i poza tym to już dziś odczuwamy duże ochłodzenie w całym kraju. Termometry pokazują od 7-8 stopni w północno-wschodniej części kraju, gdzie może padać śnieg z deszczem, do 12 na zachodzie kraju. Pogodę mamy dziś zmienną, dynamiczną. Przejaśnienia, chmury i opady deszczu pojawiają się na przemian. Jutro najwięcej rozpogodzeń w Polsce zachodniej, za to w centrum i na północnym wschodzie może padać nawet deszcz ze śniegiem. 6 stopni zaledwie w Suwałkach, 10 w centrum, 12 na Dolnym Śląsku. W środę podobnie. Na zachodzie pogodnie, w pozostałej części kraju przelotne opady i zimno. Od 7 do 10 stopni maksymalnie.
It's nothing too much.